Powiedzcie, ilu z was w czasie uwielbienia zdołało przyjść gdzieś bliżej nieba, bliżej namaszczenia? Ilu wzięło więcej tego oleju? Kto mógł tego doznać lub dostrzec już teraz? Są tacy. Alleluja. Zawsze też jest tak i po takich nabożeństwach, po konferencjach, gdzie czy chcemy, czy nie chcemy, zobaczymy pewne zmiany. Tak to widzę właśnie w nas samych. Coś się zawsze zmienia. Niech was Bóg błogosławi. I teraz, tak jak w czasie uwielbienia coś w nas się otwierało, tak wyobraźmy sobie właśnie, że kiedy słuchamy, to tak jak w uwielbieniu nasze ręce gdzieś dosięgają do nieba, tak może podczas słuchania, kiedy przychodzi namaszczenie ze Słowem, to może nasze uszy wtedy się wydłużają tak do nieba. I też olej, który przeczyszcza nas aż do głębi, może przychodzić i zmieniać coś. Wyobrażenia mogą być oczywiście przeróżne, chodzi o sens. Tak, oddajemy głos i niech Bóg nas błogosławi.
Wracając do tych panien, to nie dość, że im oleju brakło, to jeszcze zasnęły. I jedne, i drugie. No, dzięki Bogu Jurek nas tak tutaj piłuje, że nie da nam zasnąć. Kawę serwują. Zespół gra głośno. Bębny tłuką. Skrzypaczki skrzypią. Drodzy, Izajasz, 51 rozdział, 798 strona. Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę. Gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy. Wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym. Ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty, ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bo jak szatem pożre ich mól, jak wełnem pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Obudź się. Obudź się. Oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni? Uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni i wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Bardzo optymistyczne słowa, ale żeby one miały być wypowiedziane, musiało się coś wydarzyć. Lud Boży był na pozycji przegranej. Albo przynajmniej ta przegrana była mu zapowiedziana z powodu tego choćby, że zasnęli. Tego, że brakło im oleju, z powodu tego, że nie wypełniali powinności, tak jak powinni wypełniać. Apostoł Paweł kiedyś napisał do Koryntian list, pierwszy list do Koryntian. Kto czytał pierwszy list do Koryntian? Mężczyźni lubią czytać, szczególnie siódmy rozdział. Więc list do Koryntian. I ten list jest groźnym listem. Tam możemy się uśmiechnąć, ale on bardzo jest na początku karcącym listem. Więc apostoł Paweł napisał drugi list do Koryntian. I w tym drugim liście napisał takie słowa. Cieszę się, że zasmuciłem was tym pierwszym listem. Bo ten smutek, który na was przyszedł, sprawił was życie i sprawił was świętość. Bo smutek, który jest od Boga, sprawia odnowę, ale smutek światowy, wiecie co sprawia? Przegraną. To dlaczego, kochani, jest tak, że kiedy przychodzi smutek od Boga, czyli coś, co ma nas otrząsnąć, coś ma nas postawić w alercie, w gotowości, nie trzeba kawy wypić, nie trzeba być przestraszonym, żeby energia do nas przyszła, tylko czuwamy. Tak jak Biblia mówi, czuwajcie. I często, kiedy jesteśmy tak zasmuceni, od Pana zasmuceni, zachowujemy się, jakby to był smutek światowy. Czyli tak długo już czekamy, nie wiadomo, czy doczekamy. Nie wiadomo, czy w ogóle cokolwiek przyjdzie. Nie wiadomo, jak to będzie. Jeden z opowiadany, nie wiem, czy prawdziwa historia, albo ją słyszałem, ale myślę, że prawdziwa, opowiadany, jak do pewnego człowieka ktoś przyszedł i mówi, słuchaj, jest grupa ludzi, którzy chcą ofiarować duże pieniądze na kościół, na budowanie budynku. I oni mówią, a on mówi, no to właśnie my się modlimy o budynek i to jest odpowiedź od Boga. Było ich tam, załóżmy, nie pamiętam dokładnie liczby, było ich chyba 300 czy ileś tam osób. I mówią, no to będziemy budować budynek. I zgadnijcie, na ile chcieli wybudować? Na 400 osób. I ten człowiek mówi, tyle z pieniędzy. Jak macie taką wizję, no to szkoda wam dawać tych pieniędzy. Jeżeli modlisz się o przebudzenie, myślisz, że tylko na 300 przyjdzie 100 ludzi, czyli jest ile? 30%? Co to za przebudzenie? Jaka to jest wizja? To szkoda pieniędzy wywalonych na ten budynek. Wiecie, Jurek Rycharski powiadał, jak kupili ten obiekt, w którym teraz są i chciał pożyczyć pieniądze na adaptację tego obiektu, no bo trzeba było tam kupę pieniędzy włożyć i mówi, ja słyszałem to od niego, ale nie pamiętam, do cyfr nie mam głowy. I załóżmy, mówi, potrzebuje 50 tysięcy, żeby, nie wiem ile tam, no, załóżmy, że 50 tysięcy, żeby to wykończyć. A ten człowiek, który chciał mu pożyczyć pieniądze, mówi, ja w życiu nie pożyczę ci tych pieniędzy. No to choćby 30 tysięcy, mówi, ja zapomnij. Mówi, mogę ci pożyczyć 200. Bo jak ci pożyczę 50, to zmarnujesz, bo to włożysz i zaraz będzie znowu trzeba poprawki robić. A jak ci pożyczę 200, to ty zrobisz to dobrze. Rozumiecie? Logika. Więc, drodzy, pewnych rzeczy musimy się nauczyć, jaka jest nasza wiara. Ten lud potrzebował takiego słowa. Dlaczego? Bo smutek spowodował w nim regres, wycofanie się, brak wiary, brak inspiracji, aby do wiosny. Kiedyś taki był dowcip, tak? Aby do wiosny. Ale to nie chodzi o to, że szuka miejsca, gdzie nie ma miejsca na ziemi. Trzeba do nieba. Kto ze mną? Idziemy. O, ratunku. Naprawdę trzeba do nieba. Ten lud zamiast inspiracji albo ten szumi, albo ten. Miejsce pośrednie. No tak. No. Ten lud był zasmucony, a jeżeli człowiek jest zasmucony, no to wiecie, jak to jest. traci energię, traci krasę. Widzieliście kiedyś smutną żonę? Przychodzi facet do domu, przynosi jej kwiaty, a ona smutna. I on mówi, już mi się odechciało z tobą rozmawiać, kawę wypić, czy na spacer pójść, cokolwiek. Ponieważ traci swoją krasę. To coś, prawda? Smutek światowy właśnie to sprawia. Ale smutek od Boga sprawia, że wgłębiamy się w siebie, zastanawiamy się i wychodzimy z tego w sposób Boży. Więc oto Bóg posyła Izajasza, który mówi tak. Słuchajcie mnie, nie wszyscy ludzie, nie każdy człowiek, ale słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Wy, którzy szukacie Pana. Więc słuchajcie mnie wy, którzy po pierwsze dążycie do sprawiedliwości i wy, którzy szukacie Pana. Słuchajcie mnie. Co mówi do nich Bóg przez Izajasza? Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. I tak bierzemy słowo, stworzeni jesteśmy. Nie, czy to słowo takie mocne? Czy sprzeciw taki mocny? Słuchajcie, on zbiera na nowy sprzęt nagłośnieniowy. I Bóg nam pokazuje, że trzeba dać. Nie ma wyboru. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. Słowo Boże mówi, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Ale też Boże Słowo mówi, i tego już jakoś nie łączymy właśnie z tamtym wersetem, że u Boga nie ma ani chwilowego zaćmienia. Znacie taki werset? Nie ma ani chwilowego zaćmienia. I jeszcze wiecie, co jest napisane? Że Bóg się nigdy nie męczy, tak? Na górze Karmel Eliasz mówił, to może wasz Baal się zmęczył, a może zasnął, a może się czymś zajął, prawda? Mówi, bo mój Bóg nie, on nie słyszy. Ale jakoś nie łączymy tego wersetu z tamtym wersetem. A tutaj jest powiedziane, wy, którzy szukacie sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana, spójrzcie na skałę, z której zostaliście wyciosani, na kamieniołom, z którego zostaliście wydobyci. Kto to jest naszą skałą? Kto jest naszym fundamentem? Jezus Chrystus, tak? Czyli z Niego zostaliśmy ukształtowani. Czyli skoro mamy z Niego materiał, czyli jacy jesteśmy? No, powinniśmy nie ustawać. Powinniśmy się nie męczyć. Powinniśmy słyszeć, co Bóg do nas mówi, bo z Jego materiału, z Jego tworzywa jesteśmy ukształtowani. Pan Jezus powiedział sobie, nie czynię nic sam z siebie, tylko to, co widziałem i słyszałem, albo widzę i słyszę u Ojca mojego. Ale my jesteśmy z Niego. Więc po pierwsze, drodzy, w momencie trudnym przychodzi do nich Izajasz i mówi, ludu, słuchaj, wy jesteście z dobrego tworzywa wykonani. Nie? Tak teraz trzeba by było stanąć przed lustrem, każdy, i powiedzieć, halleluja, nie widzę tych zmarszczek, ani czegoś tam jeszcze, nie widzę. Wszystko jest super, bo to jest Boże tworzywo, bo to Bóg kształtował. Amen? Kwestia akceptacji. Wiecie? Uczymy się tego. Bracie, zrób to. Są lepsi ode mnie. No to z jakiego tworzywa jesteś, jak są lepsi od ciebie? My wszyscy wtedy jesteśmy Kościołem, tak? Razem tworzymy jedno. I mało tego, jeden członek usługuje członkowi drugiemu. Bo to jest Kościół. I kiedy przyszedł smutek i zniechęcenie do narodu Bożego i przyszła taka niemożność, rozłożenie rąk, to, drodzy, Bóg przypomina, z jakiego tworzywa jesteśmy zrobieni. Z jakiego tworzywa. Może ci na chwilę brakło oleju, ale nam tak zaśpiewali, że ja już mam, nie tylko miałem, zgłosiłem się, że na pięć.
A teraz nie tylko mam na 10, ale jeden karnister jeszcze już gotowy. Jeszcze napełnimy drugi, będzie okej. Rozumiecie? Bo z Jego tworzywa jesteśmy wykonani. Z tej skały zostaliśmy wyrzeźbieni. Więc, drodzy, Bóg mówi do nas, żebyśmy przede wszystkim zobaczyli, jacy jesteśmy. Może nie jesteśmy we właściwym miejscu, ale jesteśmy z dobrego materiału wykonani. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i co zrobiłem? Rozmnożyłem. Aleluja. W Koninie jest ich niewielu, ale Bóg mówi, pobłogosławiłem i rozmnożyłem w czasie dokonanym. Patrzymy, no Panie, no ale ilu nas tu jest. Pobłogosławiłem i rozmnożyłem, czyli albo to bierzemy, albo będziemy narzekać. Rozumiecie? Bóg chce naszego zwycięstwa. I Bóg nam pokazuje, że Abraham zaczynał od rodziny. Było ich dwoje. I długo nie mieli powodzenia. I długo się zmagali z problemami. I nagle Bóg mówi, ale go pobłogosławiłem. Mało tego, dlatego, że wytrwał, czasami nie wiemy, dlaczego to tak długo trwa, a Bóg mówi, dlatego, że wytrwał, to w nim błogosławione będą wszystkie narody i wszystkie pokolenia ziemi. Amen? To już wiecie dlaczego? Tak chcielibyśmy, żeby wszystko pstryki jest. A to nie zawsze tak jest. Ale Bóg mówi, przez cierpliwość i wytrwałość zyskujecie życie. Więc jeżeli jesteśmy z jego materiału i Bóg mówi, przykład Abrahama, że on jeden będąc wytrwał przy Panu i Pan go pobłogosławił i rozmnożył i zostało napełnione to, co Boże, to znaczy, że mówi to dla nas, dla naszego pocieszenia, prawda? Dla naszego zbudowania, dla naszego przykładu, dla wzorca, który mamy czerpać. Wiecie? Moja żona farbuje włosy, chwała Bogu. Dzięki Bogu temu, kto farbę wynalazł. Ale kiedyś mówi do mnie, wiesz co, tak o różnych rzeczach rozmawialiśmy, o kościele, o różnych wydarzeniach i mówię do niej, byłem troszkę podłamany i mówię do niej, słuchaj, jak ty na to patrzysz? A ona tak na mnie patrzy, mówi, ale się sługa Boży znalazł. Nie lubię tego. I mówię, ale się Boży sługa znalazł. Mówi, chłopie, gdybym nie ufała Bogu, to bym drugi raz posiwiała. Ale ja ufam mojemu Bogu. Ja mówię, no co ty, w takiej sytuacji? Ona mówi, no ale w jakiej mam ufać, jak jest dobrze? Jak jest dobrze, to nie trzeba ufać, bo to się widzi. Teraz ufam Bogu i mam to w sercu i naprawdę, mówię, się nie martwię. Wszystko jest na nie, ale Bóg jest na tak. To na pewno wiem. Wiecie? Przyznam, ona mi tam dużo więcej powiedziała, także musiałem pójść się wstydzić przed Bogiem. Ale to spowodowało, że moja męska duma, chwała Bogu za męską dumę, spowodowała, że odżyłem. Powiedziałem, no nie może mi kobieta takich rzeczy mówić. Ja teraz jej pokażę. I pokazałem, chwała Bogu, że jestem facet. Drodzy, Bóg mówi, rozmnożyłem go, gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, wszystkie pęknięcia. Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk lutni. Halleluja. Bo kochani, no tak jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy nie tylko, żeby Pana chwalić, prawda? Ja nie wierzę w to, że tylko po to, żeby Pana chwalić. Ja przyszedłem, żeby nie tylko Wam usłużyć. Przyszedłem, żeby się wzmocnić. Przyszedłem, żeby nabrać no, energii, zachęty, żeby... No potrzebuję tego. Czasami myślimy, że jesteśmy tacy bohaterzy, ale trzeba się spotkać z kimś, kto ciągnie... Trzeba zobaczyć, stanąć obok tego, który wierzy. I to no, nie musi dużo mówić. Stanąć koło niego i się udziela. Bo z tego samego ducha bierzemy. I to przepływa. I wiecie, ja dlatego też przyjechałem tutaj, żeby skorzystać. Nie, żeby tylko dać. Dlatego staram się być na każdej sesji. On mi nie kazał. Ale staram się być, bo wy jesteście dla mnie zachętą. Ja mam w ogóle kłopot z siedzeniem. I dzięki Bogu nigdy jeszcze nie siedziałem. Znam takich, co 10 lat siedzieli, a ja nie. Więc jak siedziałem tutaj, mnie bolała pewna część ciała, nie powiem która. I tak się oglądnąłem do tyłu, a wy tak pokornie siedzieliście, nikt się nie wiercił. Myślę, Panie Boże, daj mi cierpliwości. Bo to nie chodziło o to, co słyszę, tylko o to, jak się czuję, bo ciało jest ciałem, wiecie. A wyście cierpliwie słuchali. Czyli wysiedzieć tyle czasu, to będzie trzeba cierpliwości. To trzeba ujarzmić swoje ciało, nie? Więc drodzy, wierzę, że przyjechaliście tu też, bo macie problemy. Ktoś kiedyś powiedział, jak przyjeżdżamy na konferencję, to powinni być pełni ducha, siły Pana, Polskę przemienić. Gorszy się tym, że przyjeżdżają ludzie i tylko oczekują, że się o nich ktoś pomodli. No ale kochani, no konferencje są także i po to, tak? Wierzycie w to? Ja wierzę, że Bóg chce zasilać także na konferencjach. Że potrzebujemy posługi jeden drugiego, inspiracji. A tu jest powiedziane, czyli do was jest powiedziane, do mnie, że Pan po pierwsze pocieszy Syjon. To miejsce święte, gdzie świątynia Pana. List do Koryntian mówi, ale wy jesteście świątynią, tak? Bożą, tak? I zniszczy Bóg tego, kto niszczy co? Świątynię Bożą, świątynię Ducha. Więc skoro my jesteśmy świątynią, a świątynia stoi na Syjonie, to do kogo to jest słowo? Do nas, tak? Bóg pocieszy Syjon. I Bóg pocieszy jego pęknięcia. To, co kruche, to, co nie wytrzymało czasu, to, co zwietrzało, to, co uległo erozji, to, co nie miało odpowiedniej mocy, żeby się ostać, pękło. Pęka wami z was coś czasami? Przychodzi i nagle człowiek płacze. Nie ma powodu, wydaje się, i płacze. Chodzi po domu i go serce boli, bo coś pękło. Jest rozpadlina. Jest prosta rzecz i nie potrafi uwierzyć. Dlaczego? Bo coś stało irracjonalnego. Nasz umysł nam płata figle. Nasz duch nam płata figle. I człowiek mówi, bądź silny. Jak mam być silny, jak jestem słaby? Potrzebuję posilenia. I Pan mówi, pocieszę Syjon. I rozweselę jego pęknięcia. Nie będę przychodził, nie będę karcił. Pamiętam, jak jeden człowiek przychodzi do mnie, bracie, mówi, wierzę, że ci Bóg nie będzie pokazywał, ale byś zdał moje życie, to by się tu przewrócił. A ja mu przekazałem słowo, a on do mnie mówi, muszę się zastanowić, czyżby aż takie dobre rzeczy Bóg dla mnie miał? Ja mówię, o złych to ty już wiesz. Bóg ci nie musi mówić. Co ty myślisz, że Bóg będzie się na tą pastwił? Że Bóg to nie jest ojciec? Że Bóg ci przyjdzie i tak powie ci, ty łajdaku, słuchaj? Bóg zna twoje serce. Bóg wie, że żałujesz, ale że czasami gdzieś ci się zdarzy, że nie wszystko ci się układa. Myślisz, że ja się czasami nie zdenerwuję? Później muszę przepraszać. Zdenerwuję się, jestem cholerykiem. Ponosi mnie. Ale moja żona spojrzy, ja wtedy... Sorry. Zagalopowałem się. Emocje mi puściły. Ona mówi, ja cię znam, ale tobie to nie przystoi. Taka wyważona. To dobrze mieć wyważoną żonę, ale nie zawsze. Przecież chodzi w osądzeniu. Jak taka doskonałość może w ogóle istnieć. Człowiek taki niedoskonały. Ale, drodzy, Bóg mówi, że nawet pustynia. Czujecie się czasami na pustyni? Ja pół roku byłem na pustyni. Wszystko mi się waliło. Wszystko. Nie było miejsca, które by się ostało. Nawet nogę złamałem. Wszystko. Pół roku. I Słowo Boże mówi, nawet pustynia się zazieleni. Będzie jak ogród Pana. Halleluja. A wiecie, co było w ogrodzie? Wszystkie zwierzęta, wszystkie owoce, oprócz jednego zakazanego, nie wolno go było jeść. A mogę wam dowcip opowiedzieć tak a propos? Tak? Ci duchowi mówią, że nie, ale powiem wam dowcip. Pewien pastor był taki jak Jurek. Ciągle chciał ewangelizować. Nie utrzymałeś go. I jak kończyło się nabożeństwo, to wychodził na ulicę i szedł tak i patrzył tylko gdzie, w jakim, bo to wieczorem wychodził z nabożeństwa i szedł, patrzył, w którym domu się pali światło i zaraz i traktacik i już tam, prawda, ewangelizacja. Więc ludzie po jakimś czasie już wiedzieli, że będzie pukał im do domu, więc wychodzili w tym czasie, jak on wychodził z kościoła, to oni na spacer. I już po pewnym czasie tak szedł, to wszędzie światła były pogaszone, aż kiedyś idzie sobie tu zgaszony, patrzy, w jednym domu świeci się światło, więc przychodzi, dzwoni, puka, nikt nie otwiera. I znowu puka, i znowu dzwoni, nikt nie otwiera. Więc wyciągnął swoją wizytówkę i napisał tak, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi. I napisał objawienie Jana, rozdział tam, wszystko, prawda, gra. I włożył wizytówkę w drzwi tego domu i sobie poszedł. Ale rano wstaje, poszedł do siebie do domu, rano wstaje, wychodzi po gazetki, bo taki zwyczaj jest, po gazetki i patrzy się, wizytówka na progu leży. Podnosi ją, a tam jest napisane, musiałbym przeczytać z pierwszej Mojżeszowej, kiedy usłyszałem głos Twój, schowałem się, bo byłem nagi. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział trzeci. Proszę? No, wszak, tak, tak, dokładnie. No, widzicie, kto czyta Biblię, nie zawstydzaj mnie normalnie. Ale dobrze, że znasz. Tak, właśnie, kiedy usłyszałem szelest Twój w ogrodzie. Drodzy, więc zazieleni się pustynia. Wiecie, ja myślę, że Bóg tak chce nas podnieść. Bóg mi kiedyś powiedział, pamiętam, może inaczej wam powiem. Moja żona jest perfekcjonistką. I od kiedy ją znam, zawsze kochała całym sercem Pana. I czasami było mi źle, no bo tak się porównywałem, się, że nie jestem taki duchowy, no. Jestem normalny facet, wiecie. Ja służę Bogu, ale jestem normalny. A ona, ta, nie, tu czas na modlitwę, czas to pilnowała tego cały czas. No ale wiecie, tacy ludzie mają pewną wadę. Moja prawie nie ma wad, ale tacy ludzie mają jednak wady. Okazuje się, że nie są bez wad. Tą wadą było to, że kiedy na przykład była zmęczona i nie miała czasu na modlitwę, to później dwa dni chodziła w oskarżenie. Nie modliłam się tyle, co trzeba. Nie napełniłam się tak, jak trzeba. A jeszcze nie czytałam Biblii tyle, co trzeba. I w ogóle jestem taka zdenerwowana. Ja mówię, no słuchaj, no ale ty nie żąda rzeczy, których nie może zrobić. Była jakaś awaria, coś jeszcze. No tak, ale my wierzący musimy być przewidujący. Kiedy Duch Pana prowadzi, to my jesteśmy we wszystkim akuratni. Ja mówię, no słuchaj, ale my jesteśmy w ciele, nie w niebie. Ja pamiętam, w pewnym miejscu ona już była taka prawie, że w depresji. Mówi, już przez tydzień czasu coś mi się ciągle sypie i ja nie mam tyle czasu na modlitwę, co potrzebuję i nie mam, mówi, nawet popatrz, jaka jestem. Jak idę się modlić, to w czasie modlitwy potrafię zasnąć. Wiesz, tragedia. Ja mówię, to nie tragedia, tylko jesteś zmęczona. Zmęczenie zmęczeniem, ale jak Duch Pana ożywia. Wiecie co? I nie mogłem do niej dotrzeć. I ona chodziła w takim stanie. Sobie mówię, Panie Boże, jako pastor to bym jeszcze jakoś wytrzymał, ale jako mąż, wiecie, jak żona chodzi w takiej depresji, to ile mąż może wytrzymać? I mówię, ja muszę to jakoś załatwić. Mówię, Panie, pomóż mi, bo ja po ludzku już nie mogę do niej dotrzeć. Ona była i jest dobrą żoną, ale wiecie, ja się o nią troszczę, bo ją kocham. I kiedyś modliliśmy się. I Bóg zaczął mówić przez nią do niej. I mówił do niej, czemu narzekasz? Czemu się łamiesz? Czy ty nie widzisz, że kiedy się oskarżasz, to masz coraz mniej sił? Czy ty nie wiesz, że ja chcę zbudować twoją wiarę? Czy ty nie widzisz tego, co robisz? Czy ty nie widzisz tego, co robisz? I ona ryczy jak bób, lecą jej łzy i prorokuje i prorokuje. I Bóg mówi, a teraz obiecaj, że o sobie będziesz mówić dobre rzeczy. Panie Boże, jak mogę mówić dobre rzeczy? I ryczy mi tam. A Bóg mówi, bo kiedy się zbudujesz, nabierzesz sił. To tak jak człowiek
po długim głodzie. Niech nie mówi, kości mi wystają, prawda? Jak to kobiety mówią. Jak więcej jem, to gdzie przebywa? No, prawie boczki. Nie nazwę tego po imieniu. Ale kiedy chudniesz, to gdzie chudniesz? Nie ma czym oddychać. Nie? Nie schudniesz tam, gdzie przybyłaś, tylko tam, gdzie widać. Więc, drodzy, czasami człowiek nie ma takiego efektu, jakby chciał. Więc człowiek, który chce być silny i patrzy się, tu mi ubyło, a tam przybyło i zostało, jest taki krytyczny, to będzie silny czy nie? Nie będzie silny, prawda? Pójdzie taka kobieta gdzieś z tobą, żeby się pokazać? Pójdzie może, ale ubierze kurtę, żeby nie było widać, gdzie schudła. Nie? Golf pod szyję. Jeszcze nie obcisły taką luzak, żeby nic nie wyszło. To się wstyd pokazać. To panki mogą tak chodzić. Znaczy, nie panowie, tylko wiecie, jakie panki. No, ale kobieta to ma być kobieca. Ozdobą, koroną kobiety, mężczyzny, przepraszam. Więc żeby... Ja znam faceta, który jak tak schudł, że mu... A był taki sobie, że jak mu kości wychodziły policzkowe i tu szczena mu opadała, taki chudy był. To wiecie, miesiąc czasu się zamknął autentycznie. Już nie żyje, to mogę powiedzieć. Nie będzie słuchał tej nagrań. Miesiąc czasu się zamknął w domu i jadł. Ja kiedyś dzwonię do niego, mówię, słuchaj bracie, kiedy cię w końcu zobaczę? Ja bym się chciał z tą pomodlić, porozmawiać. Mówi, jak przytyję. Jestem w trakcie karmienia się. Więc jem i patrzę do lustra i się ważę. Już prawie gotowy jestem na spotkanie z tobą. Ale drodzy, gdyby tylko patrzył, że jest chudy, to ze zmartwienia by umarł, bo nie ma energii, żeby przeżyć. Więc trzeba jeść. Więc kiedy ty masz oskarżenie, to przyjdź do Bożego Słowa, żeby się nakarmić, żeby zobaczyć, że z Bożego materiału jesteś wyciosany, tak? Że Bóg mówi, rozpadliny będą pocieszone. Nie powie, że one są, tylko że będą pocieszone. Że jak jesteś na pustyni, to ta pustynia, czy twoja pustynia zamieni się w Eden, w ogród Pana. Oto Bóg znaczy ma do mnie dobre rzeczy. Boże, dlaczego taki jesteś? Bo Bóg mówił przez Pana Jezusa, nie przyszedłem, żeby potępić, nie przyszedłem, żeby zatracić, ale przyszedłem, żeby zbawić. Amen? Halleluja! I właśnie do nas Bóg powiedział, oto posyłam was. Kogo posyła? Tych potępionych? Tych z niskim poczuciem wartości? Kto może pójść? Nie wiecie, jak to jest? Niektórzy stają przed kimś, żeby mu coś powiedzieć, i serce w gardle, i jedyne, co mogą zrobić... Nic. Zatkało go. Bo mam poczucie niskiej wartości. Bo w swoich oczach uchodzi za omieciny. A my jesteśmy z rodu królewskiego. My jesteśmy kapłanami. My jesteśmy żywi. My mamy czym się dzielić. My mamy co zaprezentować. Bo nasz Bóg, nawet jak my głupi jesteśmy, staje za nami. Rewelacja. Naprawdę. Bóg staje za nami, kiedy wykonujemy Jego dzieło. Kiedy idziemy w Jego imieniu. Kiedy błogosławimy. Kiedyś zrobiłem taki błąd. Ktoś do mnie przyszedł i mówi, bracie, nie chcę twojego proroctwa, chcę, żebyś się modlił o uzdrowienie. A ja mówię, to do Karola Guszka. A to nie było na tej konferencji. Było gdzie indziej. Ja to nie do mnie. Ja mogę ci przekazać słowo. A ten człowiek, widziałem, tak zrobiło mu się bardzo przykro. Głowę spuścił i nic mi nie mówi. A ja, i mi się go żal zrobiło. I mówię, a jak już przyszedłeś, to się pomodlę z tobą. Ale wcale nie miałem wiary. Myślę sobie, no żeby facetowi źle nie było, żeby nie pomyślał, że go odtrąciłem, że nie miał poczucia winy albo odrzucenia, jak to teraz jest modne, odrzucenie. Więc żeby nie był odrzucony, to ja się o niego pomodlę.
Pytam się, Boże, mogę położyć na niego rękę? Bóg mi kłać na niego rękę. Położyłem na niego rękę, krótką modlitwę i odchodzę, a on do mnie mówi, mówiłem, żebyś się o mnie pomodlił. Ja mówię, no też się przecież pomodliłem. On mówi, ja wiem, że się pomodliłeś, ale mówiłem, że się pomodlił, a ty nie chciałeś, bo oto zostałem uzdrowiony. Na jedno ucho nie słyszałem i słyszę. Już dawno nie słyszałem i słyszę. Bardzo lepiej jak na tamto drugie. I ja mówię, co niemożliwe. Próbuję, słyszy. Ja mówię, ty, ale to może to przeczkało ci się coś tam. No, Bóg mnie nie używa do uzdrawiania. A on mówi, tak na mnie popatrzył szyderczo i mówi, nie powiem ci, co pomyślałem, ale Bóg cię użył. I sobie poszedł. I sobie teraz pomyślałem, aha, czyli Bóg staje nawet, kiedy nie mam wiary, ale jestem posłuszny Jego Słowu. Rozumiecie? I to mi daje motywację, że mogę dzisiaj przed wami tu stanąć, że mogę wam coś powiedzieć, bo wiem, że ja miałem czas pustyni i Bóg ją zazielenił i Bóg dał mi ogród Pana. Wiecie, przychodzi czas przebudzenia i niektórzy z was, nie wszyscy, bo nie wszyscy, myślę, wybaczcie, że mam takie sarkastyczne podejście, czy jak inaczej je nazwać, myślę, że nie wszyscy tu przyszli dlatego, że szukają Pana. Nie wierzę w to. Na pewno nie 100%. Albo, że wszyscy chcą tak bardzo sprawiedliwości. Choćby jedna osoba znaleźć, zawsze w każdym stadzie czarna owca jest, tak? Więc ja myślę, oby nie było, ale myślę, że jak znam życie, że czasami tak jednak bywa, że jest. Więc nie powiem wam, że wszystkich was Bóg użyje gdzieś tam. Ale tu są na sali ludzie kluczowi. Ludzie, których Bóg chce użyć w przebudzeniu jako liderów. Patrzymy Benyhina, jak zaprosimy. Chwała Bogu! Nie przyjedzie Benyhin, Reinhard Bonnke i jeszcze nie wiadomo kto jaki. Ale drodzy, oni przyjadą i pojadą. To my będziemy musieli kontynuować pracę, tak? To my musimy tych ludzi prowadzić, karmić, uczyć, mieć dla nich cierpliwość. I wiecie, ja wierzę, że Bóg przygotowuje was teraz. Może jesteście z miejscowości, gdzie nie ma dużej społeczności, a może jesteście jak palec sami tam. Nie macie się do kogo odezwać? Wszędzie naokoło jest nie tak? Moja żona chciała z kimś pogadać, mówi, jest co, czuję potrzeby porozmawiania z jakąś kobietą. Idę, tam siedzą kobiety z naszego bloku, idę porozmawiać. Za chwilę ja mówię, idź, niech cię Bóg błogosławi. I ona poszła, mówi, pozwalasz mi? Ja mówię, idź, niech cię Bóg błogosławi. Za 15 minut przychodzi, mówi, wiesz co, z nimi nie ma o czym gadać. I ja mówię, ale przynajmniej sobie pogadałaś. Przynajmniej spróbowałaś. Więc, wiecie, jak człowiek jest sam i jest innego ducha, to chociaż naokoło masz pełno ludzi, nie ma z kim pogadać. Bo to nie ten temat. Bo ten tylko o piciu, tamten ile zaliczył, wiecie... O różnych rzeczach ludzie rozmawiają, ale to nas wcale nie kręci, prawda? My nawet nie chcemy tego słuchać. Myśmy z tego już pokutowali i wiemy, że to naprawdę jest złe. A wiecie, co to właściwa pokuta? Powiem wam przykład. Wiecie, Bóg uczy mnie przez różne rzeczy, takie z obserwacji. Dużo z Biblii. O, dzięki, tak ciężki mi pada ręka. Dużo z Biblii, ale też z obserwacji. Ale ponoć to inteligencja. Tak chcę się wami pochwalić, jak żebyście nie zobaczyli tego, to inteligencja. Jedna siostra mówi, kiedy byłam jeszcze katoliczką, mój syn miał iść do komunii pierwszej. Poszła z nim do kościoła, do spowiedzi, bo to trzeba się wyspowiadać, żeby przyjść do komunii. No i mówi do syna, teraz tam twoja kolejka, tu idź się wyspowiadaj, a ja tam będę czekać. I sobie siedzi, tam czyta z tej książeczki do nabożeństw, coś tam. I nagle słyszy w kościele, płacze jakieś dziecko, aż huk idzie. No ale myśli sobie, ktoś łupa coś tam, więc dalej sobie czyta z tej książeczki i nagle podchodzi do niej jakaś kobieta, mówi, to może to pani syn tam płacze? I ona ogląda się faktycznie, jej syn goni do niego, mówi, synu, upadłeś, co ci się stało? Ksiądz na ciebie nakrzyczy, on mówi, nie. A upadłeś, gdzie się zraniłeś? Nie. To czemu płaczesz? No bo ksiądz mi kazał żałować za grzechy. Ja tak żałuję, że nagrzeszyłem. I wiecie, jak ja tego słuchałem, my możemy się pośmiać, wiecie? Ale jak ja tego słuchałem, to normalnie zacząłem pokutować. Sobie pomyślałem, jak pierwszy raz, jak się nawracałem, mówię, chciałem pierwszy raz, jak się pierwszy raz nawracałem. Przepraszam, wycofuję, pomyliłem się, to nie tak. Ale jak się nawracałem, to naprawdę tak żałowałem i tak pokutowałem. Ale przecież później zdarzało mi się, prawda? Różne rzeczy, nie wiecie. Wcale nie byłem taki wtedy jeszcze święty, teraz już jestem święty. Ale wtedy z łaski byłem święty. Różne rzeczy mi się jeszcze zdarzały i już później nie było takiej pokuty. Czasami się zdarzało, ale czasami przychodziłem do Boga, mówiłem, Panie Boże, widzisz mój grzech, ja Cię proszę, przebacz mi. Halleluja, dzięki, że mi przebaczyłeś. I sobie wtedy pomyślałem, jakie to płytkie i niewdzięczne. A ten katolik, chłopak, 8 lat chyba się idzie do komunii, 8-letni, na serio wziął, co mu ksiądz powiedział. I on naprawdę żałował. I matka mówi, nie mogłam go pół godziny uspokoić. On tak płakał. Mówi, mamo, ja to zrobiłem. Boga obraziłem. Mamusiu. Żal. Bo ksiądz mu powiedział, żeby żałował. Wiecie? I sobie pomyślałem, jacy my czasami ewangeliczne chrześcijaństwo, tak? Bo nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Muszę furtkę znaleźć. Jacy jesteśmy ubodzy. Jak czasami zbyt bezpośrednio i zbyt prosto podchodzimy do rzeczy głębokich. W Starym Testamencie ludzie ubierali wór pokutny. Pamiętacie króla, który chodził w strojnych szatach, a kiedy rozdarł szaty, zobaczyli, że ma pod spodem włosienicę? I cały lud zobaczył, że ten król pokutuje. Chodziliście kiedyś wy w włosienicy? Wiecie, ja nie chodziłem. Ale kiedy mój tato był surowym ojcem, i kazał mi klęczeć na takim chodniku, jak zawiniłem, z morskiej trawy. Znacie taki chodnik z morskiej trawy? Ostry jest. I żeby mi było lżej, to dwie cegły albo dwa ciężkie żelazka w rękach musiałem trzymać. Do góry, pół godziny. Albo godzinę. Jak wstawałem, to mi krew ciekła z kolan, bo mi trawa ta wchodziła w kolana. Później to było gorsze jak bicie. Włosienica jest okropna. Drapie cię, swędzi cię, drażni. Nienawidzę tego, ja mam wrażliwą skórę. Nienawidzę takich rzeczy. A on chodził, król. Znacie bajkę o księżniczce na ziarnku grochu, tak? Przez 7 pierzyn wyczuła ziarenko, taka delikatna była. A myślicie, że król nie? Tylko księżniczki takie delikatne? Więc czuł więcej niż inni, bo był delikatnej natury. Ale nosił włosienicę, bo pokutował za naród. Płakał przed Bogiem. Głowę, chociaż królem był, posypał popiołem. To był prawdziwy żal. A my czasami to tak, wiecie, za prosto. A później mówimy, nie działa. A Słowo Boże mówi, wtedy ukorzy się mój lud, nazwany moim imieniem. Wtedy ukorzy się. Co to znaczy się ukorzyć? Jak przyjdę i... O, ostatnio słuchałem takiego proroka, jak on się nazywał. Cook? Nie, Cook? Nie. Graham Cook. O, dobrze. Zawsze z Kochem mi się myliło, a to z Cook. Dobrze. I on mówi w pewnym momencie, Bóg mi mówi tak. Źle się czujesz? No źle się, Panie, czuję. No to idź do byłego Twojego szefa, u którego pracowałeś 5 lat temu i go przeproś, bo się źle z nim rozstałeś. No, Panie, ale to on jest łajdak, on... No, co on zrobił, to on zrobił, ale Ty się źle z nim rozstałeś, Ty mu nagadałeś. Masz go przeprosić. Więc poszedł, a ten szef pojechał do zakładu, tam ileś kilometrów, umówił się z nim wcześniej. A ten szef, żeby mu dać poznać, pamiętał mu to, ludzie pamiętają, wiecie. Kazał mu 2 godziny czy godzinę, to nie pamiętam, czekać przed gabinetem. Więc czekał pokornie. A później, kiedy już go wpuścił do gabinetu, pyta się, o co chodzi. On mówi, chciałem cię przeprosić za to, że tak ci nagadałem, że tak się źle zachowałem. A on mówi, no i słusznie. Wreszcie! I mówi, nie zostawił na nim suchej nitki, wdeptał go w podłogę. No i tak kiedy już myślałem, jak on? Cook. Mówi, kiedy już myślałem, że sobie wyjdę, wchodzi mój najlepszy współpracownik były, a dyrektor, czy ten szef mówi, widzisz, on przyszedł mnie przeprosić, bo on jest winien, bo był złym pracownikiem, bo ciągle źle robił i się spóźniał. Mówię, a to wszystko nieprawda, bo ja dobrze robiłem, się nie spóźniałem, tylko przeprosiłem go za to, że mu nawymyślałem, jak byłem zły. No ale, mówię, pokorny byłem, uniżyłem się, wyszedłem, przepraszając jeszcze raz do samochodu, a Bóg mówi, jeszcze nie wszystko. Jeszcze pamiętasz, była taka sytuacja, że jeszcze mu ubliżyłeś, musisz iść jeszcze go przeprosić. I poszedł jeszcze raz i mówi, i Polka od nowa, znowu został wdeptany w podłogę. I mówi, Panie, to było tyle lat temu, a Bóg mówi, czy ty nie słyszysz, nie czytasz mojego słowa, że jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, że ja mam taką miarę, to było kilka minut temu. Więc idź i to załatw. I powiedział, Boże, pokaż mi, cokolwiek jeszcze mam z nim załatwić, bo już nie chcę trzeci raz wchodzić. To za jednym zamachem. Ale kochani, to jest ukorzyć się. I on mówi, kiedy ten mi urągał, ja nie odpowiedziałem na to urąganie. Bo gdybym zaczął od jednego słowa, to wiecie, od słowa do słowa i zaczyna się Polka. Więc milczałem, głowa na dół i pokornie czekałem. Ukorzy się mój lud. Drodzy, podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole. Nie dziwnie brzmi wam ten werset? Przecież jak patrzymy do nieba, to jesteśmy ciągle gdzie? Na ziemi. Ale tutaj mówi inaczej. Jeżeli podnoszę oczy do nieba, to między jednym wyrazem a drugim jest pewien przeskok. Czyli tak mocno się zaangażujesz, że jesteś, jak w liście do Efezjan napisane, posadzony w okręgach niebieskich. I stamtąd spójrz na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata. Tylko to, co wartościowe, pozostanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, i ty, ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Kto nie chce, czy kto chce być lżony? Komu jest miło, jak z niego szydzą? A ja sam szydziłem. Później sam tego doświadczałem. Pamiętam, jak szedłem za bratem mojej żony, jeszcze wtedy byłem katolikiem i szedłem za nim i krzyczałem, ara, bara, kocia wiara, miau, miau, kici, kici. Ara, bara, kocia wiara, kici, kici, miau, miau, o tak. Dosłownie. A później, kiedy ja się nawróciłem, za mną tak chodzili. I nie wiedziałem z początku, jak się zachować. Myślę, pójdę do księdza na skargę. Albo coś tam. Ale nie. Odwracałem się, mówiłem, Bóg jest dobry. Niech was Bóg błogosławi. I dali mi spokój. Nie od razu, ale dali mi spokój. Ale drodzy, powiedziałem, i pamiętam, kiedy tak mi mocno zelżyli, poszedłem do przed tron Boży, do domu i coś załatwiałem z Bogiem. Rozmawiałem, mówiłem, Boże, i tak ci będę służył. A opowiem wam przypadek mojej babci mojej żony. Ona też tak szła kiedyś, jak się nawróciła i wszyscy we wiosce, bo na wiosce mieszkała, bardzo jej urągali, rzucali za nią czymś. I ona przyszła taka bardzo, po nabożeństwie przyszła do domu, bardzo obolała i taka z poczuciem takiego przegrania. I poszła przed oblicze Boże. Mówi, do obory poszła, już nawet nie miała do domu siły iść, poszła do obory, koło krowy klęknęła i mówi, Boże, przecież ja tych ludzi nawet niektórych nie znam. I tak mi urągają. I tak z taką wściekłością, z taką zajadłością. I słyszy wyraźny głos z nieba. Nie taki duchowy gdzieś tam, tylko fizycznie. Ja słyszałem też fizycznie, ja wiem, jak to jest. Wyraźny głos z nieba. Mnie bardziej gonili, bili. Ja miejsca nie miałem. Lepsza nie będziesz. I mówi, wiecie co? I mówi, od razu Duch Święty na nią stąpił,
Ręce poszły jej do góry, zaczęła klaskać, zaczęła pląsać. Mówi, przebudzenie, Toronto blessing. Revelan mówi, nie wiedziałem, że można jednocześnie śmiać się i płakać, podskakiwać i jeszcze coś tam robić. Mówi, rewelacja, wiecie? I zbiegła się cała wieś i stanęła naokoło i mówią, nabożeństwo w stajni zrobili. A sąsiadka wychodzi i tam nie ma nabożeństwa, tam tylko Barbara jest. Mówią, to jest niemożliwe. Zaglądają faktycznie. Mówi, głos szedł na całą wioskę, głos wielu ludzi, którzy się modlą. A ona sama się tam modliła. Wiecie? Rewelacja. Wielu ludzi wtedy uwierzyło i zbór powstał i halleluja. Ale wiecie, mnie bardziej gonili, bili. Ja miejsca nie miałem, a ty lepsza nie będziesz. Halleluja. Dobrze to słuchać, ale kiedy to przyjdzie przeżywać nam tam? Drodzy, słuchajcie mnie więc wy, którzy, w których sercach jest zakon, którzy znacie sprawiedliwość, nie bójcie się lżenia ludzi ani ich pośmiewiska, bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak. Lecz moja sprawiedliwość będzie trwać wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. I, kochani, rewelacja. Obudź się, to do, co do tych panien. Obudź się. Obudź się, krzyczy prorok. Oblecz się w siłę, bo tyś ramię Pana. Aleluja. Bóg baptystów też używa. Oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Lubię, muszę jej podokuczać trochę. Ukochani, ja ramię Pana, co ja mogę zrobić? Tobą rozłupię skały. Tobą wyważę zawory. Bo tyś rozłupało, czy tyś przebiło smoka. Węża starodawnego. Ty roztrzaskało, tyś ramię. Jak za dni dawnych. A jakie to były dni dawne? A jak się nawracaliście? Jaką energię mieliście? Nie ma rzeczy niemożliwej dla tego, kto wierzy. Amen? Taką mieliście postawę? Wiecie, ja... Dla mnie to nie było nic niemożliwe. Brałem Biblię i mówiłem, nie przeczytałem jeszcze całej Biblii. I brałem Biblię, powiedziałem, to jest każda odpowiedź. I ktoś mi mówi, a na to pytanie, otwieram Biblię i dokładnie jest odpowiedź. To Bóg robił. Ja w ogóle Biblii nie znam. Ja przeczytałem ją trochę już, ale nie całą. Gdziekolwiek było pytanie, jakiekolwiek było pytanie, otwierałem Biblię, tam była odpowiedź. Dla mnie nie było problemu. Ja szedłem, głosiłem, otwierałem Biblię, tam zawsze... Powiedziałem, będziemy rozmawiać na taki temat. Otwieram Biblię, jest taki temat. Aleluja. Wiecie, dzisiaj korkondancję szukam po słowie. Czasami nie to słowo, bo czytam różne wersje, więc czasami to nie w tej korkondancji szukam, trzeba było w innej, bo inne słowo jest użyte. A wtedy nie było żadnej korkondancji. Rewelacja. To było jak za dni dawnych. A teraz czasami mówię, pamiętam, teraz dzięki Bogu nie jestem już pastorem, ale... Znaczy, chwała Bogu za pastorów, ale dzięki Bogu, że ja nie jestem pastorem. Ale wiecie, kiedyś moi starsi powiedzieli, pastorze, przechodzimy, jak jeszcze pastorowałem, pastorze, przechodzimy ciężki okres, nie będziemy usługiwać. Wszyscy starsi się wycofali z usług. Więc ciężar na mnie spadł. A ja w tym czasie miałem urwanie głowy i pustynię. Sobie myślę, no, czwartek to czwartek, mieliśmy wykładowy, więc wziąłem materiały ze szkoły biblijnej i wiecie, nie ma problemu. Ale niedziela oczekiwałem na słowo Pana. I czasami 12 w nocy, w sobotę, nie ma słowa. Pierwsza w nocy nie ma słowa. I czasami do czwartej siedziałem. I już mówiłem, Boże, ja nie mam siły. Czwarta, ja muszę wstać do zboru. Nie da rady. Zamykałem Biblię, wszedłem spać. Rano budzę się, rzeźki. Żona mówi, masz słowo? Nie mam słowa. Jedziesz na nabożeństwo? Jadę na nabożeństwo. Co będziesz głosił? Bóg da. Wiecie? I Bóg mi zawsze dał, jeszcze w domu. Nigdy nie pojechałem bez słowa. Zawsze mi Bóg dał. Bo się nauczyłem Bogu ufać. Ale czasami było tak, że gdzieś mnie zapraszano i mówiłem, Boże, daj słowo. I nie było słowa. I zaczęły mi nogi chodzić. Zbliża się termin, wiecie. Jak w swoim zborze usługujesz, prawda, bracie? To ci przebaczą. ale jak na wyjeździe sknocisz, to opinia o tobie pójdzie na pewno. Więc jest większa odpowiedzialność. Drodzy, i kiedyś mnie Bóg zapytał, jaka jest twoja wiara? Dlaczego myślisz, dlaczego zwlekam? No Panie, bo chyba się chcesz ze mną w ciuciubabkę powalić. Bóg mówi, nie. Żebyś nauczył się, że jestem Bogiem wiernym. Że ja daję. Że jesteś ramieniem Pana. Że przez ciebie chcę ich uzdrawiać. Że przez ciebie chcę do nich docierać. Panie, czym jestem lepszy od nich? Niczym. Ale zgodziłeś się stać w tym miejscu. Miejscu posługiwania. Tylko tyle. Nie jestem wcale lepszy. Może gorszy w niektórych rzeczach. Ale stanąłem w tym miejscu. I dlatego Bóg daje mi wyposażenie. Bo On jest wierny. Jak mnie powołał, to mi daje. Alleluja. A ja biorę. Głupi bym był, jakbym nie wziął. I głupi nie biorą. I niektórzy tacy są. Przepraszam. Kiedy Bóg daje, to bierzcie. Bo tyś ramię Pana. Amen? Możecie powiedzieć, jestem ramieniem Pana? No. Tak jest. Chwała Bogu, będzie przebudzenie, jak baptyści powtarzają. Amen. Chwała Bogu. Rewelacja. Czy nie tyś osuszyło morze wody wielkiej toni? Uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I wrócą. I wrócą odkupieni przez Pana. I przybędą na Syjon nie zmęczeni, ale z okrzykiem radości. Dostąpią radości i wesela. Zniknie zmartwienie i wzdychanie. Wiecie, jak się... Ja miałem dzisiaj tylko na te 4 razy usługiwać tylko, to jest mój 4. raz i się tak cieszyłem, bo dostałem to, dobry tekst na zakończenie. Ale wiecie, jak dowiedziałem się, że będę jeszcze jutro sesję, to jak się modliłem, dostałem jeszcze lepszy tekst. Rewelacja. Bóg jest cudowny. Więc jutro, jak przyjdziecie, będzie apogeum. Tego mi brakowało. Nie, bo przereklamuję i później będzie kicha. Nie. Ale dobre słowo. Słowo dobre, nie wiem, czy wykonanie będzie dobre, ale słowo dobre. Więc drodzy, zniknie zmartwienie i zniknie wzdychanie. A chcę wam powiedzieć, że chociaż już tyle lat służę Bogu i tyle cudów w mojej rodzinie się wydarzyło, tyle, że mógłbym wam opowiadać i opowiadać i opowiadać, to czasami jednak mam zmartwienie i ono mnie dopada i moja żona musi mnie reaktywować i czasami mam wzdychanie i czasami chodzę i narzekam przed Bogiem i wiem, że się to Bogu nie podoba, ale wiem, że to jest mój dobry ojciec, ja muszę sobie ponarzekać i przychodzę i mówię, Boże, i Bóg później do mnie mówi, no już wysłuchałem, starczy już, posłuchaj teraz Ty. I lubię te momenty, bo On wtedy mnie tak podnosi. Ale później przychodzi taki czas refleksji, mówię, ty krzywy taki jesteś, prawdziwie krzywy. No, znacie historię z moim nazwiskiem, czy nie? Powiadałem już kiedyś. Gdzieś nagrane jest na tym. Nie znacie? To wam powiem. Słyszałaś, nie? Ona słyszała, ona ma dobrą pamięć. Z nią nie zadzierajcie, będzie pamiętać. Już mnie do Zduńskiej nie zaproszą. Ale siedziałem na krześle, nie gdzieś tam. Siedziałem i pastor mnie prezentował. Mój przyjaciel mówi, oto przyjechał do nas pastor Ryszard Krzywy. A ja się poczułem, jakby mi w twarz napluł. Pierwszy raz w życiu się tak poczułem. Myślę sobie, to ja jestem Bożym sługą. To ja głoszę Ewangelię. To ja stanąłem za Bogiem. Takie parszywe nazwisko. Nie. Tak się źle poczułem. Tak źle, że naprawdę... teraz nie umiem tego tak... Ale to było coś, jakby się wszystko w mi zawaliło. I sobie mówię do Boga tak. Panie Boże, dałeś mi takie nazwisko. Nie jestem ani garbaty, ani kulawy. Staram się prosto siedzieć. Staram się dobrze uczyć. Więc dlaczego mi to zrobiłeś? Kowalski, Malinowski, prawda? Super nazwiska. Ale dlaczego... Jest tu Malinowski, Kowalski. No właśnie. Ale, a tak a propos, że dyskresję zrobię, pozwólcie mi później wrócić. Wiecie, kiedyś byłem, ja mam takie przyzwyczajenie, w domu się nauczyłem tego, z moją żoną, mamy taki swój język, jeszcze z okresu narzeczeństwa.
I jak coś jest nie tak, to ja do niej mówię, a ty Kościuszki. Czyli taki, wiecie, jaki był Kościuszki. Niby dobry, a niedobry, bo pił i coś tam jeszcze robił. Kościuszki. Jak coś nie tak, to Kościuszki. I kiedyś jestem w jednym zborze i mówię, a był tutaj taki Kościuszki. I mi mówią, nasz pastor się tak nazywa. Kościuszki, dokładnie. Rewelacja. Aż głowę spuściłem, nie wiedziałem, co dalej zrobić. Ale wracam tak do tematu. I mówię, Panie Boże, jestem krzywy. I ja tu przyjechałem. Jaka to jest reprezentacja Ciebie tutaj? Krzywy stanął przed prostym ludem. Nic z tego. Nie będę głosił. A Pan Bóg mówi do mnie tak, delikatnie, wiecie, to ja lubię, jak ten Bóg do mnie mówi, z takim uśmiechem, z taką miłością. I mówię, no idźżesz, głoś. Przecież po to przyjechałeś. Mówię, nie i koniec. Nie. I byłem oburzony autentycznie. Jeżeli nie będę przedłużał, sens powiem. To trwało jakiś czas, wreszcie Bóg do mnie mówi, idź, bo masz bardzo chrześcijańskie nazwisko. I masz to, o co się modliłeś. A ja się, wiecie, o co modliłem? Żebym nigdy nie zwątpił i żebym nigdy nie popadł w pychę. Żebym zawsze był pokorny. I Pan mówi, masz bardzo chrześcijańskie nazwisko, które jest odpowiedzią na twoją modlitwę. Ja mówię, Panie, a co jest w tym chrześcijańskiego? A Bóg mówi, ile razy rano się budzisz, to wiesz, że masz jeszcze coś wyprostować. Rewelacja. Od tej pory jestem zakochany w swoim nazwisku. Bo ono mnie trzyma w miejscu pokory. Jestem krzywy, tak, ale krzywy nie będę, bo Słowo Boże mówi, że nowe imiona mam przygotowane, tak? Tylko my je znamy. I Bóg je wypisze na naszym czole, amen? Już nie będę krzywy, ale muszę tu prosto żyć z krzywym nazwiskiem. Rewelacja. Bóg jest dobry. Drodzy, więc nie będzie wzdychania i nie będzie zmartwienia. I na dzisiejszy dzień chciałbym tym optymistycznym akcentem zakończyć, myślę, bo mnie to kręci. Bóg nie pozwoli, żebym się martwił. Wiecie? Bo Bóg wie, że moja żona nie lubi łysych. lubi. Więcej miejsca do całowania. Ale drodzy, no ja nie mogę. Drodzy, bo kiedy Bóg mówi, że nie będzie zmartwienia ani wzdychania, to znaczy, że On stanie do pomocy, że On wesprze nas, że On utoruje nam drogę, że On pośle aniołów swoich. Pamiętacie, jak Abraham powiedział do swojego sługi? Bóg utoruje ci drogę i przyprowadzi żonę dla mojego syna, tak? Powiedział czy nie? Sługa był pełen wątpliwości. A może? A jak tego? A jak tamto? Abraham mówi, Bóg pośle anioła swego przed tobą. Co się, chłopie, martwisz? I Bóg posłał anioła. Pierwsza kobieta, którą spotkał, to była ta, która miała być. I przyszła i została żoną Izaaka. Rebeka. Piękna dziewica. Ukochani, taki jest nasz Bóg. Więc niezależnie od tego, w którym miejscu jesteś, jeżeli szukasz sprawiedliwości i jeżeli zakon Boży złożony jest w twoim sercu, to wiedz, że jesteś ramieniem Pana, że Bóg ciebie budzi z odrętwienia i że Bóg ci obiecuje, nie będzie zmartwienia i nie będzie wzdychania. Amen? Podziękujmy Panu. Wstańcie. Halleluja. Panie, ja Ci dziękuję, że jesteś dobry. Halleluja. Panie, jestem zafascynowany Tobą, bowiem Ty poruszasz tych ludzi tutaj. Ja dziękuję Ci, że uczyniłeś z nich Twój ogień, Twój płomień, który zapali Polskę. Dziękuję Ci, Panie, za nich, bowiem ich wzdychanie i ich płacz obracasz w radość i w korowód weselny. Ja dziękuję Ci za to, Boże, że jesteś po naszej stronie. Nawet kiedy upadamy i błądzimy, Ty przychodzisz w cierpliwości, żeby nas nawracać. Przychodzisz, żeby nas inspirować. Przychodzisz, żeby nam zaświecić. Przychodzisz, żeby nas użyć. Dziękuję Ci za to, że deponujesz w nas Twoje obdarowanie i że masz do nas zaufanie i że masz do nas łaskę, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy stanąć ramię w ramię jako Twój lud, jako Twoi wybrańcy.
Dziękuję Ci, Panie, że Ty zamurujesz pęknięcia chatki Dawida. Dziękuję Ci, Panie, że zwrócisz serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. Dziękuję Ci, Panie, za to, że sprowadzasz harmonię do Kościoła. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za to, że czynisz nas ludem mądrym, ludem świętym, ludem chodzącym w poznaniu i ludem chodzącym w autorytecie. Ojcze, dziękuję Ci za każde serce, które tu jest. Przyjmuję Twoją łaskę dla każdego z nas. Panie, bierzemy ochoczo i wydamy owoce. Ja proklamuję to, Panie, że wydamy owoce, że nie będziemy ludźmi bezproduktywnymi. Wydamy owoce i będziesz zadowolony ze swego ludu. Panie, ja dziękuję Ci za to, bo to jest tylko Twoja łaska i to jest tylko Twoje wyposażenie. Bierz nas i używaj. I wkładaj Twoje słowo w nasze usta. I spraw, żeby ten zakon, który w nas włożyłeś, żeby ten zakon ożył. I żeby było to słowo rema, słowo zwycięstwa, słowo inspiracji, słowo wielkiej chwały dla Ciebie ku zbudowaniu ludzi. Amen.